Kochani braterstwo, na wstępie chciałbym przekazać bratnie uczucia miłości od Zboru Ludu Pana w Zamościu, którego jestem członkiem, jak też i od rodziny, życząc błogosławieństwa Bożego na tej uczcie duchowej. Braterstwo dali mi tutaj taki przywilej, aby w pierwszej godzinie powiedzieć właśnie kilka rad i wskazówek, jakie są zawarte w Piśmie Świętym. Ja oczywiście nic nowego nie powiem, tylko przypomnę dla siebie, może i jeszcze z braterstwa dla kogoś, takie rady, które są zawarte na temat, który jest tematem wiodącym, a bracia to tak z jednej strony skrócili trochę werset, żeby dać nam więcej do myślenia, żeby zastosować do siebie, żebyśmy mogli z jednej strony dać odpowiedź, jakimiż wy macie być, jakimi mamy być, a z drugiej strony jako rady, jakie będziemy tutaj słuchać przez ten czas trzech dni, żebyśmy mogli się wzmocnić, żebyśmy faktycznie odjeżdżając stąd zapamiętali przynajmniej jeden werset, jedną naukę, jedną lekcję, która dzięki poznaniu głębszemu Pana Boga, głębszemu Słowa Bożego, żeby zastosować to w życiu, w kształtowaniu swojego charakteru. Werset, który jest wiodącym na tej konwencji, już brat tutaj przedstawił. Przedstawił też warunki z listu do Tymoteusza i komentarz z Manny na dzisiejszy dzień z listu do Tymoteusza, z drugiego listu. Jakie są czasy? Moim pragnieniem by było, bracia i siostry, żebyśmy tak ogólnie chcieli odpowiedzieć braterstwu z Białogardu, co mówi Pismo Święte na temat, jakimi mamy być. No jak ja mam być? Ja jaki mam być? Bracia i siostry, to jest tak. Lepiej, jeżeli na badaniach odpowiadamy w swoim imieniu, a nie w imieniu wszystkich. Jakimiż? Lepiej stawmy sobie pytanie, jakimż ja? Ja, jaki mam być? Co Pismo Święte do mnie mówi? Jeżeli my taką społeczność dużą mamy i jesteśmy cząstką takiej społeczności, jeżeli każdy tak sobie odpowie, jaki ja mam być i te nasze myśli będą takie same, to wiecie, jaka to będzie moc we wzroście każdego z nas? Może nie zawsze to czujemy, ale tak jest. Ogólnie, nawet tu jednego z braci tak zapytałem przed rozpoczęciem, co byś, bracie, powiedział tak jednym słowem na ten temat. I jeżeli popatrzymy do Ewangelii Mateusza, 5 rozdział i 48 werset. Bardzo często wspominamy ten werset, ponieważ poprzeczka, jaka została postawiona każdemu z nas, każdemu z poświęcających się i ten cel, do którego mamy dążyć, jest bardzo wysoka. 48 werset. Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest. Doskonałym być. To jest cel nasz. Drugi werset, jaki zapisałem, bracia i siostry, nie sposób na ten temat wszystkie wersety przeczytać, dlatego tylko niektóre wybrałem. Drugi werset to jest z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, a od 14 wersetu Jako synowie posłuszni, którzy się nie przypodobywacie przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwością, ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu. Dlatego, że napisano, świętymi bądźcie i żem ja jest święty. Świętym być. Doskonałym być. Dla człowieka cielesnego jest to niemożliwe, dla grzesznego człowieka. Zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, ale jeżeli poświęcamy się po to, aby kształtować swój charakter na wzór Pana Jezusa Chrystusa, aby korzystać z tych wzorców niedoścignionych, doskonałości i świętości, mamy kształtować ten swój charakter. Aby kształtować ten swój charakter, to potrzebna nam jest zawsze do tego jakaś pobudka. Może nieraz ostra, może nieraz przykra, może nieraz przyjemna, może nieraz tylko wystarczy znajomość pewnego wersetu, na którego do dzisiaj nie zwróciłem uwagi. Często mi się tak zdarza, że czytając Pismo Święte któryś tam raz, spotykam werset taki, na który zwracam uwagę, tak jakby go czytając kilka czy kilkanaście razy wcześniej, jego nie było. Może i wam się tak, bracia i siostry, zdarza? Że zwracacie uwagę na takie wersety, które tak jakby mi ktoś dopisał? Z jednym bratem raz w rozmowie przytacza mi werset, ja mówię, wiesz co, chyba w mojej Biblii to tak nie ma. Czekaj, zaraz sprawdzę. Sprawdzam. I wiecie co? Jest. Jest. I co jeszcze ważniejsze? A tyczy on się do mnie. Czym ja tak właśnie czynił, jak tam jest zapisane. A wszystko to, co nam do tego wzrostu jest potrzebne, do tego dążenia ku doskonałości i świętości, to jak czytamy w drugim liście Piotra, w pierwszy rozdział, a trzeci i czwarty werset. Jako nam Jego boska moc, wszystko co do żywota i do pobożności potrzeba, darowała przez poznanie Tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia Tego, który jest na świecie w pożądliwościach. W pożądliwościach. Skażenie w pożądliwościach jest. Mamy wszystko to, co nam jest potrzebne. Potrzebne. W Piśmie Świętym zapisane. Mamy te wszystkie rady. Ale tak jak brat tutaj na wstępie powiedział, że wszystkie wykłady będą ku temu, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć, zapamiętać, wziąć jakąś lekcję, aby stać się lepszymi ku kształtowaniu tego charakteru, żebyśmy wyjechali stąd bardziej zbudowani. To może, chociaż były te wersety z listu do Tymoteusza już przytoczone, dotyczące czasu, w którym my żyjemy, spróbujmy sobie jeszcze na niektóre inne zwrócić uwagę. Tak na wstępie to pragnąłbym, żebyśmy przytoczyli te wersety, które są zapisane w drugim liście Piotra, trzeci rozdział, a trzeci i czwarty werset. To najpierw wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy według własnych swoich pożądliwości chodzący i mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo jako ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. Zwraca tutaj uwaga apostoł Piotr na takie dwa elementy, że żyjemy w czasach ostatecznych i co dzień jesteśmy bliżsi końca tych czasów ostatecznych. Ale my żyjemy w tych czasach ostatecznych. I drugi element, jaki tutaj jest, mówi o obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. O której obecności? Kiedyś brat Ziemiński, jak był w Grecji i przyjechał, to mówi, wiecie co, pytałem tam braci, jak na polskie najlepiej, najbliżej i najłatwiej zrozumieć słowo parousia. I mówi, bracia greccy, mówi tak bez zastanowienia, mi powiedzieli tak. Wiesz, to jest tak. Jak nauczyciel w szkole czyta listę obecności, jak przychodzi do klasy, to w Polsce się jak odpowiada? Jestem albo obecny. Natomiast właśnie w Grecji każdy odpowiada parousia. Jestem tutaj obecny. Parousia. No, dla mnie to jest takie bardzo mocno przemawiające. Może dla was, bracia i siostry, to słowo jest bardzo przemawiające w tej sytuacji, jaka w szkole jest. Odpowiada uczeń. Jestem tutaj obecny. Czas, w której obecności i działalność naszego Pana. Dalej. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, a co tak moglibyśmy powiedzieć już coraz bliżej do nas, to dotyczy tak osobiście czy indywidualnie, może byśmy powiedzieli, i zbiorowo, dotyczy przypowieść mówiąca o pszenicy i konkolu. Pszenica, mówmy, dotyczy to wszystkich tych, którzy się poświęcają i starają się zasłużyć sobie na udział w Kościele. Gromadzenie tej pszenicy do spichlerza. Gromadzenie. Natomiast jeszcze drugi element tam występuje. Wiązanie wszystkich tych rzeczy niedobrych, czyli które powiedzmy są nazwane określeniem konkol, które są przygotowywane ku spaleniu. Ku spaleniu są przygotowywane. I apostoł Paweł, pisząc w liście, pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdział, a 51 werset, to jeszcze bliżej nam określa te czasy, w których my żyjemy. Mówi tak, oto tajemnicę wam powiadam, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przeminiemy, będziemy bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Nie wszyscy zaśniemy. Niektórzy spali. Między innymi o sobie mówi to apostoł Paweł. Kiedy mówi, że na nagrodę, to ja muszę jeszcze poczekać. Pan Jezus zmienił śmierć w sen i wszyscy, którzy umierali przed wtórą obecnością naszego Pana, czekali na wtórą obecność, kiedy Pan przyszedł i zaczął się liczyć ze swoimi. Wzbudza wszystkich, dając wszyscy ci, którzy zasłużyli sobie nagrodę na udział w Kościele, zmartwychwstają, otrzymują boską naturę w fazie duchowej. I w czasie, w którym my żyjemy, jest to czas końca, żniwa, w którym wszyscy, którzy umierają, a są członkami Kościoła i my wszyscy o to się staramy, poświęceni, aby umierając być przemienieni, już nie zasypiać, nie czekać, bo jeszcze jedna klasa to będzie troszkę czekać. Jaka klasa? Klasa wielkiego grona. Jeszcze troszeczkę poczeka, Kościół zostanie skompletowany. Wtedy dopiero otrzymają swoją nagrodę. Poza tym, w tym czasie, w którym my żyjemy, to już tak patrząc na otoczenie, ale bracia i siostry, ten werset, który jest w dzisiejszej mannie z listu do Tymoteusza i komentarz, jak bardzo bym chciał i myślę, że każdy z was by chciał, żeby to nie dotyczył mnie, nie dotyczył naszej społeczności. Chcielibyśmy wszyscy, myślę, bardzo tego, żeby te cechy cielesności nas nie dotyczyły, żebyśmy mogli się z nich wyzwolić. Ale tak nie jest. Żyjemy w czasie, gdzie prorok Ezechiel pisze w 38 rozdziale, a z tego 38 rozdziału wziąłem tylko jeden werset, gdzie siódmy werset, w którym jest mowa do Goga. Gogu, gotuj się, czyli przygotowanie się Goga do swojej działalności, do spełnienia misji, jaką Pan Bóg w swoim planie przewidział. Gog gotuje się, przygotowuje się inaczej. Pan Bóg liczy tą armię Goga, która pójdzie na Izraela. Armia Goga. Czy to będzie przywódca, czy to nazwa armii? Są różne myśli na ten temat. Można by powiedzieć, tak jak i brat Russell to określa, że to będzie armia anarchistów. Armia anarchistów. Żyjemy przy końcu tego czasu, gdzie ta armia już jest przygotowana. Tylko jeszcze czeka na to, co Pan Bóg powie, co czytamy w 10 wersecie. A tak mówi panujący Pan, że dnia onego wstąpią dziwne rzeczy na serce Twoje i będziesz złe zamysły myślał. Dnia onego. Ja tego dnia nie znam, nie wiem, kiedy to nastąpi. W planie Bożym, jeżeli przyjdzie na to czas, wtedy ten Gog ruszy. Ale dzisiaj ta armia się gotuje. I odpowiadając na to pytanie, jakim ja mam być, jakimiż my mamy być, to by trzeba było tylko powiedzieć, żebym ja ani żaden z was do tej armii nie należał. Nie do tej armii się poświęcamy, tylko poświęcamy się na służbę Bogu, na to, aby czynić dla ludzi dobrze, aby należycie i we właściwy sposób oddać cześć Panu Bogu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. O takie czasy, pytali też apostołowie Pana naszego Jezusa Chrystusa, co jest zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. I stąd może kilka takich nauk chciałbym braterstwu przytoczyć. Pan Jezus, tak jakby odpowiadając, mówiąc o czasach tych ostatecznych, o czasach swojej obecności, to daje takie lekcje dla mnie, może i dla kogoś z braterstwa. W 4 wersecie z 24 rozdziału to moglibyśmy powiedzieć, że w tym wersecie Pan Jezus uczy, że bądź ostrożny, by cię ktoś nie zwiódł. Bądź ostrożny. No a co robić, aby być takim ostrożnym w tych czasach końcowych, w tych czasach trudnych, w tych czasach niebezpiecznych, w tych czasach, gdzie tyle zła naokoło się szerzy. I kilka wersetów. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, a 15 i 16 werset. O tym rozmyślaj i tym się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim. Pilnuj samego siebie i nauczania i trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Kochani, o tym rozmyślaj i tym się zabawiaj. A kto to się tak zabawą najwięcej zajmuje? Bawią się najwięcej małe dzieci. A my też jesteśmy takimi małymi dziećmi, które chcą, aby dorastać. Bawić się mamy. Czym się mamy bawić? No, nie takimi zabawkami jak małe dzieci. Ale te wszystkie nauki, które znajdują się w Piśmie Świętym, powinny nam sprawiać przyjemność. Powinniśmy coraz więcej nimi się zajmować. I dalej, przy tym, w 16 mówi, pilnuj samego siebie. Samego siebie mam pilnować. To takie polskie powiedzenie jest, że człowiek kogo najlepiej lubi, najlepiej kocha, najlepiej potrafi usprawiedliwić? Kogo?
Samego siebie.
Tak, zgadzam się, braterstwo. Samego siebie. Każdy człowiek najlepiej lubi, najlepiej kocha, najbardziej siebie usprawiedliwić potrafi, że jest zawsze w każdej sytuacji w porządku. Tylko jak ktoś drugi powie, że słuchaj, słuchaj, bracie Olek, ty to nie jesteś w porządku. A to coś mi się tam we mnie robi. Jak to? Wydaje mi się, że jestem w porządku. Dobrze jest, żeby być przygotowanym na takie uwagi. Być ostrożnym, pilnować samego siebie. Mało jeszcze. Pilnować nie tak od czasu do czasu, ale żebyśmy to robili codziennie, a szczególnie jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, a 31 i 32 werset. Bo gdybyście się sami rozsądzali, nie bylibyście sądzeni, lecz wy, gdy sądzeni bywamy od Pana, bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. Pan Bóg pilnuje nasze postępowanie, nasze działania, nasze myśli i bardzo chce, Pan Bóg bardzo chce, żebyśmy nie do świata się skłaniali, ale właśnie do tego, co na początku powiedziałem, co jest dla nas niedoścignione. Do świętości. I do czego jeszcze? I do doskonałości. Żeby być doskonałym i żeby być świętym. Chociaż w oczach Bożych takimi jesteśmy. Mamy się rozsądzać każdego dnia. Tak jak to czynimy w modlitwie. To nie znaczy, że raz dziennie. Bracia i siostry, żebyśmy czasami nie zrozumieli, że to tylko raz dziennie mamy poświęcić chwilkę czasu na to, aby rozsądzić całe swoje postępowanie z jednego dnia. Dobrze jest, zawsze jest bardzo dobrze prosić Pana Boga, bo Pan Jezus nawet nam to zaleca, żebyśmy prosili o wszystko Pana Boga i włączając i w to Pana naszego Jezusa Chrystusa o pomoc. I najczęściej pamiętamy o tym, żeby poprosić Pana Boga, szczególnie w takich sytuacjach dosyć trudnych. Ale jeżeli Pan Bóg nam pobłogosławi, to często zapominam. Staram się, bracia i siostry, bardzo się staram, żeby nie zapomnieć o czym? O podziękowaniu. O podziękowaniu. I tyle razy, co Pan Bóg mi dziennie dopomaga, chciałbym, żeby tyle razy Panu Bogu podziękować. Nie udaje mi się to. Pracuję nad tym, żeby Panu Bogu za wszystko podziękować. Tym samym, jeżeli staramy się do Pana Boga przybliżać, to ten werset z listu do Rzymian, 12 rozdział i 1 werset, apostoł tak jakby prosi mnie, każdego z was prosi, jakich my to czasów dożyliśmy, żebym ktoś mi daje coś dobrego, a ja tego nie chcę. Że ja tego nie chcę. Pan Bóg daje z łaski coś dobrego. I teraz, jeżeli ja o coś dobrego dla siebie jeszcze mogę prosić, a zalecenie jest, żeby prosić, i Pan Bóg to daje ze swojej strony, żebym się do tego włączał. Bo jeżeli się nie włączam, to nie jest dobrze. Proszę was wtedy, bracia, apostół prosi, że przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Rozumna służba. Żeby ta służba była rozumna. Żeby ta służba podobała się Panu Bogu. Aby ona była przyjemna dla Pana Boga. I z drugiej strony apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 5 rozdział i 8 werset, to daje taką przestrogę, że w tych naszych usiłowaniach to mamy się strzec. Pierwszy list Piotra, 5 i 8 werset. Trzeźwymi bądźcie, czuwajcie, albowiem przeciwnik wasz, diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożar. A jeszcze w tych czasach, w których my żyjemy, Pan Jezus coś jeszcze więcej nam podpowiada w stosunku do działalności nieprzyjaciela. W Księdze Objawienia, 12 rozdział i 12 werset czytamy: przetoż rozweselcie się nieba i wy, którzy mieszkacie na nich, biada mieszkającym na ziemi i na morzu, iż wstąpił diabeł do was, mając wielki gniew, widząc, iż krótki ma czas. Nieprzyjaciel nasz, diabeł, widzi, że ma krótki czas. I co robi? Bardzo chce go wykorzystać. W innym tłumaczeniu to mówi, że tutaj, że ma wielki gniew. Szaleje w innym tłumaczeniu mówi. Czyli oddziaływanie jest bardziej intensywne i bardziej wyrafinowane niż wcześniej. Mamy się mieć na uwadze. W 5 wersecie Pan Jezus z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału uczy, żeby nie było między nami coś takiego, jak tutaj jest przestroga, że jest wielu zwodzicieli. Ale dla mnie to jest taka lekcja, abym ja nie stał się zwodzicielem. Ja, żebym się nie stał zwodzicielem. Wielu jest zwodzicieli? Dobrze, żebym ja do nich nie należał. A do tego potrzebne są te uwagi wcześniejsze. Żebym był bardzo ostrożny, żebym się bardzo uważał, żeby nie stać się jednym z tych zwodzicieli. Dzisiaj, jak obserwujemy w Polsce, coraz to jakaś tam nowa religia wchodzi na... No, coraz więcej ich się tu pojawia. Gdzieś na południu nie było takich religii, a teraz mamy ich coraz więcej. No i oni, jak obserwujemy, mają różne sposoby oddziaływania, ale czy te nauki są oparte na nauce Pisma Świętego? Jeżeli one są oparte na nauce Pisma Świętego, to powinni wszyscy korzystać właśnie z Pisma Świętego jako podstawę wiary. Dlatego mamy się mieć na baczności i apostoł Jan w swoim pierwszym liście, 4 rozdział i 1 werset ostrzega nas: najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. Wiele. To nie jeden, nie dwa. Dużo. Moglibyśmy powiedzieć, coraz więcej tych proroków jest. I jest coraz większe niebezpieczeństwo. Żebyśmy się strzegli, żebym czasami i ja na podstawie czyichś nauk nie został zwodzicielem, bo to się Panu Bogu nie podoba. Dalsze wersety, 6 i 7, jakbyśmy chcieli wziąć z nich lekcję, to Pan Jezus tak jakby nas uczył, że różne będą takie trudności, wojny, jakieś niebezpieczeństwa i prasa dzisiaj bombarduje nas wszystkimi takimi nowościami, jakimiś może drobnymi, ale jest ich bardzo dużo, że niektórzy to odrzucają gazetę, bo już nie mogą spać później, mają problemy ze snem, z sercem, ponieważ wyzwala w organizmie człowieka taka informacja zmasowana, strach. I Pan Jezus uspokaja. Będzie taki czas trudny, ale nie bójcie się. I to jeszcze nie koniec, mówi, będzie coś jeszcze większego, ale żebyście nie mieli w tym udziału, to dobrze jest zasłużyć sobie na udział w Kościele. Jakim mam być, aby sobie na to zasłużyć? Dalej, tak jakby z tego wynikała taka nauka i lekcja, żebyśmy nie narzekali, żebyśmy byli zawsze zadowoleni, żebyśmy nie okazywali niezadowolenia, co dzisiaj z kimkolwiek by w rozmowę nie wejść, to każdy narzeka, każdy jest niezadowolony, ale czy my o tym nie wiemy? W pierwszym tomie, jak czytamy w w 15 wykładzie autor przedstawia nam takie dwie klasy i my te klasy dzisiaj mamy możliwość obserwować. To jeszcze nie jest szczyt zaobserwowania tych klas, nie jest taki szczyt, żeby one się całkowicie objawiły. Dwie klasy. Jedna klasa to jest klasa biednych, która narzeka i ciągle jest niezadowolona. Druga klasa to jest klasa bogatych, która też narzeka i ciągle jest niezadowolona. A czy jesteś w którejś z tych klas, bracie, siostro? Do którejś z tych klas należysz, tak? Narzekasz i jesteś niezadowolona czy niezadowolony ze wszystkiego? Pismo Święte nas uczy i autor też mówi, że człowiek, który naprawdę z całego serca się poświęcił, to stara się do żadnej z tych klas nie należeć. Nie należeć ani do jednej, nie należeć ani do drugiej. To znaczy nie narzekać, żeby nie być niezadowolonym, żeby się nie obawiać niczego. Bo jeszcze ta klasa to ma takie dwie cechy. Samolubstwo na pierwszym miejscu, bo jak dzisiaj obserwujemy, to każda grupa społeczna, która domaga się jakichś swoich praw albo przywilejów, to domaga się tylko dla kogo? Tylko dla siebie, no właśnie, tylko dla siebie, bo no, każdy na siebie najlepiej lubi. Dla siebie, nie dla innych. I jeżeli podwyżki, tak dla przykładu powiem, jedna grupa społeczna w naszym kraju domaga się i otrzymuje te podwyżki, to druga grupa, to drugą grupę kocha, prawda? O, wy możecie mieć mniej, ale my potrzebujemy mieć więcej. Tak, bracia i siostry, samolubstwo i niezadowolenie dotyczy tych dwóch klas. I Pan Jezus tak jakby dawał nam lekcję. Nie bójcie się, nie martwcie się, ponieważ narzekanie i niezadowolenie nie powinno być na ustach chrześcijanina. Tak, moglibyście powiedzieć, no, bracie Olek, to tak dobrze się mówi z zamównicy, a czy ty tam czasami nie narzekasz? No tego nie mogę powiedzieć. A czy zawsze jesteś zadowolony? No, też nie mogę tego powiedzieć. Ale staram się, bracia i siostry, aby coraz mniej narzekać i coraz mniej być niezadowolonym. Bo wcale narzekanie, ani strach, ani stan niezadowolenia nie pomaga w życiu, w rodzinie, nawet w chorobie to nie pomaga. Nawet w chorobie. Nie pomaga to. Tylko jeżeli zawsze zwracamy uwagę na to, żeby nie być samolubnym, żeby być zadowolonym, to Pan Bóg nam daje takie sytuacje, żeby kształtować swój charakter. Poświęcony powinien być zadowolony ze wszystkiego. Ja często sobie tak czytam werset z listu do Rzymian 8 rozdziału i 28 werset. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Wszystkim powołanym. To, co przychodzi na mnie i na każdego z was, to jest ku dobremu. I nie możemy powiedzieć, że życie nasze nie jest nadzorowane. Przecież siostry, wtedy, kiedy macie takie problemy, ja staram się czytać, też czytajcie Psalm 91. Pan Bóg zapewnia nas, że swoim aniołom, nie jednemu, tylko swoim wszystkim aniołom przykazał, żeby nas strzegli na wszystkich naszych ścieżkach, na wszystkich naszych drogach, w każdym naszym poczynaniu. A nawet nasze włosy są na głowie policzone. Wiecie, z jaką troską i z jaką dokładnością Pan Bóg opiekuje się tymi, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Pan Bóg nadzoruje nad naszym rozwojem duchowym i stwarza nam takie różne sytuacje, żebyśmy kształtowali swój charakter właściwie. A jeżeli coś robimy niewłaściwie, to Pan Bóg stwarza takie sytuacje, które by nam dopomagały do właściwego kształtowania charakteru, żebyśmy dążyli do tej świętości, do tej doskonałości. Bo takimi mamy być w naszych usiłowaniach, w naszych dążeniach na co dzień. W liście do Żydów apostoł Paweł, 12 rozdział, 6, 7 i 11 werset uczy nas. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Jeżeli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom. Albowiem któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? Jakby tak tylko o karanie było, ale tu jest głębsza myśl, jaką czytamy w 11 wersecie. Ale wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne. Lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Jeżeli ja z moich doświadczeń, z moich prób biorę lekcję, to jest dobrze. Bo Pan Bóg daje mi po to tą lekcję, abym ja z niej skorzystał. Ale jeżeli ja ją nie biorę tej lekcji, nie biorę nauki z tego, to na co mogę czekać? Na lekcję, ale mocniejszą. Większe doświadczenie. Wszyscy byśmy oczekiwali, żeby te próby i doświadczenia dotyczące kształtowania mojego charakteru to były krótkie, jednorazowe i koniec. Tak jakby się chciało, że przy chrzcie, przy zanurzeniu, przy zupełnym zanurzeniu, żeby ta stara ludzka natura, te nasze przywary i dążenia w rozwijaniu owoców ciała, żeby można było tam w tej wodzie utopić. I już jak człowiek się wynurza, żeby już to wszystko można było tam zostawić. Ale tak nie jest. To jest praca całego naszego poświęconego życia. To jest chrzest, który trwa od poświęcenia aż do śmierci. I jeżeli poddajemy się temu chrztowi, jeżeli się cały czas chrzcimy, jeżeli korzystamy, jeżeli się oczyszczamy w ten sposób, to dochodzimy do tej świętości coraz bliżej i do doskonałości. Dalej, w 10 wersecie Pan Jezus tak jakby nam zwracał uwagę, żeby się nie gorszyć, a przy tym, żeby nie wyzwalać w sobie nienawiści do drugiego. Nienawiści. Kogoś nienawidzieć. A gorszyć się? No, czymkolwiek się gorszyć. Dzisiaj naukowcy stwierdzają, że psychika ludzi, wszystkich ludzi na całym świecie, to jest bardzo nadszarpnięta, że każdy jest coraz bardziej delikatny. I dobrze, jeżeli o tym wiemy, bo zdajemy sobie z tego sprawę i jeżeli ktoś coś robi niedobrego, to ja powinienem się z tego co zrobić?
Cieszyć.
Tak, o. Cieszyć, że to nie ja, prawda, to zrobiłem. Musimy mieć się na uwadze, żeby się nie zgorszyć z tego. Tak, dobrze by było się cieszyć, że ja urosłem do takiego stanu, żeby się już nie zgorszyć i mając taki stan będę pomagał każdemu innemu, żeby też się podnosił, żeby się nie gorszył. Bracia i siostry, nie gorszcie się. Bo tego nie może robić chrześcijanin. Bo jeżeli się będzie gorszył, to będzie upadał. Będzie upadał. Są to cechy złe. jakbyśmy za apostołem Pawłem powiedzieli, że to są owoce ciała, ale my mamy szczególnie w wieku Ewangelii, a szczególnie w tych czasach ostatecznych, w których żyjemy, mamy mieć na uwadze jeden przymiot Boży, szczególnie ten jeden przymiot Boży, to jest miłość, która jest scharakteryzowana przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntów, 13 rozdział, cały rozdział 13 i nie tylko w tym rozdziale, ale i inne nauki, które mówią nam, żebyśmy się rozwijali, kształtowali i jak najwięcej tych uczuć gromadzili w swoim sercu, żeby miłość w nas wzrastała. Na ten czas, na czas wieku Ewangelii, a dzisiaj to bardzo są nam potrzebne te trzy przykazania, które Pan Jezus nam dał. Trzy. To jest pierwsze w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 37 werset. Miłuj Pana Boga ze wszystkiego serca, ze wszystkich uczuć, ze wszystkich myśli, całym swoim jestestwem. Mamy miłować Pana Boga ponad wszystko. Drugie takie przykazanie dotyczące miłości to w 39 wersecie, że mamy miłować bliźniego właśnie jak kogo? A siebie, jak już wcześniej braterstwo doszliśmy wspólnie do tego, miłujemy najbardziej, a więc najbardziej miłujmy bliźniego. A kto jest bliźnim? Tak jak w pieśni śpiewamy. O, kto jest moim bliźnim? Każdy jest moim bliźnim. A poświęcony też jest bliźnim, czy nie? Moglibyśmy powiedzieć tak, jeszcze bardziej jest, jeszcze bardziej bliźnim. Ale jest wielkie też niebezpieczeństwo, dlatego mamy jeszcze trzecie przykazanie i Pan Jezus go nazywa, ja wam daję nowe przykazanie. Komu daję? Dla Kościoła. Nowe przykazanie, żebyście jeszcze się bardziej uważali, żebyście się nie gorszyli, żebyście mogli wzajemnie się budować. To mówi, daję wam nowe przykazanie, jak czytamy w Ewangelii Jana, 3 rozdział, a 13 werset, abyście się co? Abyście się społecznie miłowali. Społecznie, żebyście się miłowali. 34. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jaką ja was umiłował. Jak Pan Jezus nas umiłował. A jak umiłował? Oddał swoje życie. Oddał swoje życie. I mówi, nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Mówi, wy jesteście przyjaciele moi, ale jeżeli będziecie przestrzegali tych przykazań, które ja wam dałem. Mówi, żebyśmy się społecznie miłowali. I jeszcze 35 werset jeszcze coś więcej mówi. Żeby to nie udawać. Mówi, że jeszcze żeby i inni patrząc na was, widzieli i poznali was, że wy należycie do takiej grupy, która się społecznie bardzo miłuje. 35 werset. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni w stosunku do drugich. Specjalna miłość. Bo za tym stoi niebezpieczeństwo. Co często słyszymy tak w wypowiedziach ze względu na cielesność, że gdyby mi to ktoś obcy powiedział, gdyby mi ktoś obcy taką przykrość zrobił, nie brat, nie siostra, nie w zborze, nie zbór, to ja bym to mógł znieść, ale że to brat, siostra mi taką przykrość robi, to jest coś strasznego. Dobrze w takich przypadkach mieć na uwadze te trzy przykazania, ale poza tym, jeżeli ktoś mi zwraca uwagę, jeżeli ktoś robi mi przykrość, aby mi zaszkodzić bracia i siostry, to jest przykre. Ale jeżeli ktoś zwraca mi uwagę po to, żeby mi pomóc w kształtowaniu charakteru, to co ja powinienem zrobić? Pójść i podziękować, tak jak tu jeden z braci mówi, a jeszcze zrób to na kolanach. Podziękuj i na kolanach. Zdarzyło wam się to kiedyś? Podziękować komuś, tak, na kolanach? Jak ktoś daje radę, czy zwraca uwagę? Może spróbujmy, bo to zawsze jest najtrudniej to coś takiego zrobić pierwszy raz. Później to przychodzi coraz łatwiej. I jeszcze jedno. Pismo Święte nas uczy, że aby nauczyć się, bo to nie jest coś takiego wewnętrznego, że się otrzymuje w cudowny sposób, aby miłować każdego innego człowieka, Pana Boga, bliźniego, a szczególnie jeszcze tych wszystkich poświęconych, jeżeli coś tam przykrego przychodzi, tak jak apostoł Paweł zapisuje o Panu Bogu, co przeczytałem, że Pan Bóg karze, czyli daje takie sytuacje, stwarza takie sytuacje w życiu naszym, żeby kształtować, może trudne, może przykre, żeby kształtować ten charakter, żeby go poprawiać coraz bardziej. I teraz, jeżeli ktoś inny jeszcze to pomaga, żeby takiego za to miłować. I żeby go miłować, to trzeba nauczyć się oddzielić grzech od tego człowieka, który ten grzech czyni. W tym przypadku, jeżeli się tego nauczymy, bracia i siostry, jeżeli ja się tego powiem, że kiedyś miałem z tym problem, teraz czasami mam problem, ale coraz mniej, jeżeli oddzielam grzech od grzesznika, to jest mi o wiele łatwiej miłować daną osobę, bez względu na to, kim ta osoba jest. Bez względu na to. Jeżeli oddzielę grzech od grzesznika, bo Pismo Święte uczy, jak czytamy, może to nie tylko jest problem naszych czasów, bo jeżeli popatrzymy na Pismo Święte, to już Salomon się tymi sprawami zajmował i w Przypowieściach Salomona, 8 rozdział, a 13 werset czytamy, że bojaźń pańska jest mieć w nienawiści zło. Bojaźń pańska. Czyli umiłowanie Pana Boga, uszanowanie Pana Boga, uwielbienie Pana Boga, to jest mieć w nienawiści zło. Dalej mówi, że nienawidzenie pychy, wysokomyślności i drogi złej i ust przewrotnych. I ust przewrotnych. Nienawidzieć to wszystko, co jest złe. Wszystko, co jest złe. W Przypowieściach, również w tej samej lekcji, ale szósty rozdział i od szesnastego wersetu czytamy taką lekcję, że 6 rzeczy jest, których nienawidzi Pan Bóg, a 7 jest obrzydliwością duszy Jego. A 6 jest rzeczy, których nienawidzi Pan Bóg. W ogóle Pan Bóg nienawidzi grzechu. Pan Bóg nienawidzi grzechu. A człowieka Pan Bóg ukochał, bo dał swojego Syna jednorodzonego za mnie, za każdego z was, za całą ludzkość. Czy jak często mówimy ogólnie, za Adama. A tutaj mówi, że 6 rzeczy nienawidzi Pan. A szczególnie takiej rzeczy, tej 7 mówi, a 7 jest obrzydliwością duszy Jego. Ten, który sieje rozterki między braćmi. Rozterki między braci. Znaczy co? Kocha braci i dlatego sieje rozterki. No, myślę, że takiego wniosku nikt z nas nie wyciągnął. Dlatego my, patrząc na Stary Testament, jak i na Nowy Testament, co uczy nas Pan Jezus, a czytamy to też w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, że my mamy miłować też i nawet kogo? Nawet nieprzyjaciół, 44 werset. Ale ja wam powiadam, bo w zakonie było, że mamy kogo? Będziesz miłował, 43, będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego. Ale Pan Jezus mówi tak, ale ja wam powiadam, nie tak, że miłujcie nieprzyjacioły wasze. Tylko miłujcie? Mało jeszcze mówi, błogosławcie im i tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy wam złość wyrządzają i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Mamy się jeszcze modlić za takim grzesznym, za takim, który nam może wiele przykrości robi w naszym życiu. I dzisiaj, jeżeli my widzimy to i staramy się w ten sposób czynić, I jeszcze do tego współczuć takiemu człowiekowi, który nie potrafi i nie może z tego skorzystać dziś. Ale my ćwiczmy się, aby w tysiącleciu mieć ten przywilej od Pana Boga, żeby dopomagać tym ludziom przez okres tysiąca lat, aby się pojednali. Żebyśmy dzisiaj na swojej skórze mogli odczuć to zło, ten grzeszny stan, że on jest niedobry. Dlatego, bracia, siostry, jakimi mamy być pod tym względem? Mamy się starać coraz mocniej oddzielać grzech od grzesznika, uczyć się tego, będzie nam lżej, żeby czasami nie słyszeć takich słów, jak to się nieraz przykrych słyszy, że ja ci tego, no ja ci przebaczam, ale ja ci tego nie zapomnę do końca życia. To nie jest oddzielenie. Grzech mamy nienawidzieć, ale grzesznika mamy miłować. I jeżeli grzech, który czyni grzesznik, potępimy względem niego, względem siebie, względem Pana Boga, że Pan Bóg to widzi, ten grzesznik to widzi i jeszcze inni to widzą, ale grzesznikowi okazujemy szacunek, miłość, jaka mu się należy ze względu na to, co Pan Bóg nam daje. Wtedy, tak jak codziennie modlimy się i dzisiaj modliliśmy się, odpuść nasze winy jako i co? Tak, jak ja odpuszczam, tak, Panie Boże, i mi też odpuść. Ja ten grzech już przebaczyłem temu grzesznikowi, potępiam ten grzech, ale grzesznika miłuję. O, jeszcze, bracia i siostry, 12 werset, skąd moglibyśmy wziąć lekcję, że nieprawość i oziębnie miłość, tego mamy się strzec, mamy się pilnować, tak jak w komentarzu mówi, że dotyczący nieprawości, że bezprawie to jest w dzisiejszej dobie widoczne tak cielesne, jak i duchowe. Czyli pod względem ciała, jak też i pod względem ducha, wiele jest nieprawości. Tylko znów, chciałbym, żeby to było w ludziach niewierzących. Ale to jest ostrzeżenie do mnie i do każdego z poświęconego, że w nas, żeby nie było tego, żeby ta nieprawość, czyli nie to, co jest zgodne z wolą Bożą, żebym czynił, tylko to, co właśnie jest zgodne z wolą Bożą i żebym miłował Pana Boga, a Pan Bóg, żeby mnie miłował, żeby ta miłość moja była coraz gorętsza. Bo dzisiaj tak na pierwsze miejsce obserwujemy, że na pierwsze miejsce wyłania się umiłowanie i ulubienie, czy ubieganie się o przyjemności. O przyjemności w życiu doczesnym. A na drugim miejscu stawia się właśnie wypełnianie tych trzech przykazań, które potęgują moją miłość. Będziesz miłował Pana Boga, będziesz miłował bliźniego i będziesz miłował brata swojego. Będziesz miłował. Jeżeli będę się rozwijał w tym kierunku, to będę miłował coraz mocniej. A jeżeli nie będę się w tym kierunku rozwijał, to będę miłował mniej. Będzie ta miłość moja taka mniejsza. W liście do Żydów, 10 rozdział, a 24 werset, czytamy taką lekcję. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu, żebyśmy się wzajemnie pobudzali. Do czego, bracia i siostry? Do miłości i do dobrych uczynków, żebyśmy się pobudzali, żebyśmy się coraz mocniej miłowali, żeby ta więź między nami uczuciowa była coraz większa i żebyśmy czynili dobre uczynki. Komu? Wszystkim, ale najwięcej domownikom wiary. A tak jeszcze bliżej na temat tych dobrych uczynków, to czytamy w liście świętego Jakuba, 4 rozdział i 17 werset, że przeto kto umie dobrze czynić, a jest ktoś taki, co nie umie dobrze czynić, chociażby dla kogo? Dla siebie. Czy jest ktoś taki? Nie ma nikogo takiego. Ale mówi tak, że przeto kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to co? To grzech ma, to grzeszy. Przez to, że nie robi to, co powinien robić, co może robić. A jeszcze jak to dobrze umie robić, to tym bardziej powinien się o to starać. Pomagać mamy też mieć na uwadze, szczególnie to mieć na uwadze, co czytamy w Dziejach Apostolskich, 18 rozdział, a 27 werset. A gdy chciał iść do Achai, napomniawszy go, bracia pisali do uczniów, aby go przyjęli, który gdy tam przyszedł, wiele pomagał tym, którzy uwierzyli z łaski Bożej. Wiele pomagał tym, to nie znaczy, że innym nie pomagał, ale wiele pomagał tym, tak podkreślone to jest komu, tak jak i w liście do Galatów, że najwięcej domownikom wiary, a tutaj mówi, że najwięcej tym, którzy uwierzyli z łaski Bożej. Dopomagaj bratu, siostrze, jeżeli jest w upadku, jeżeli jest słaby. No właśnie, tak jak tu w jednym artykule czytałem ostatnio, że pomoc dzisiaj ogólnie w społeczności to jest widziana, jeżeli mówimy o pieniądzach. Ale czy pieniądze są w życiu najważniejsze? Nieraz ktoś potrzebuje, żeby go tylko przytulić. Potrzebuje, żeby rozładować się, rozmawiając z kimś drugim. Potrzebuje, żeby ktoś z nim troszkę posiedział. Pamiętacie takiego jednego męża Bożego, który miał przyjaciół? Ilu miał przyjaciół? Czterech, tak. A co więcej nie miał? Ale tych trzech było nazwany przyjaciele. Przyjaciele. Siedzieliście z kimś tak, żeby mu współczuć tak ze 7 dni? O, bracia, siostry, dzisiaj każdy z nas to taki staje się bardzo niecierpliwy. Dlatego może też i dobrze by było wziąć to pod uwagę. Ale jeszcze chciałbym tak króciutko zatrzymać się na komentarzu do tego wersetu w Mannie z 30 marca. I tam, no, może będziecie mieli trochę mi za złe, ale ja to mocno podkreślę niektóre myśli. Na pierwszym miejscu to pisze: nie plotkuj. Bracie Olek, bracie Mario, bracie Krzysiu i bracie Janku, nie plotkuj! Bo plotkowanie to nie jest zasada biblijna. Zasada biblijna, jeżeli masz coś przeciwko komuś, to co zrób? Idź jemu powiedz. Ale dzisiaj mamy telefony, co będę do niego dzwonił, jak ja wolę do wszystkich innych zadzwonić. O, jeszcze przy tej okazji to nie mów tego bardzo głośno. Nie dość, że plotkujesz, nie dość, że w nieodpowiednią stronę, to jeszcze bardzo mocno to podkreślasz. I przy tym nie prowadź złych i plugawych rozmów. Złych, czyli to takie rozmowy, które przynoszą zło sobie i innym. Sobie i innym. Rozliczaj się codziennie z Panem Bogiem i taka jakby na zakończenie w tym komentarzu to mówi, że proś Pana Boga i Pana Jezusa o pomoc w zwalczaniu tego zła, które jeszcze czynię, abym nie czynił tego zła, żeby rozliczać się z Panem Bogiem i prosić o tą większą moc, żebyśmy w kształtowaniu swojego charakteru stawali się coraz lepsi. Patrzymy na to, że Kościoła ubywa, bo już ostatni członkowie tylko są przemieniani, ale to jest oznaką tego, że jeżeli Kościoła jest coraz mniej, to tej prawdziwej miłości, prawdziwej takiej mocnej miłości jest coraz mniej. A jeżeli coraz mniej, to coś się innego zauważa. Na to miejsce bardzo mocno przenika do naszej społeczności światowość. Duch światowy. A kiedy nie będzie już różnicy w naszym postępowaniu między światem a między nami, to wiecie, to już Kościoła nie będzie. Ja myślę, że to jest jedna z oznak, że Kościół zostanie zabrany. My to obserwujemy. A może tak troszkę wspomnę jeszcze ku przestrodze dla siebie i dla was, bracia i siostry, takie niektóre moje spostrzeżenia, że ten duch światowości w jaki sposób do nas przenika. Moda, no, czyli takie ubiory, skąpy ubiór. No dobrze, że dzisiaj chłodno jest. To przyjemniej mi się na ten temat mówi, ale bracia i siostry, miejmy to na uwadze też i na takie dni cieplejsze. Może jutro będzie cieplej. Zobaczymy, jak to będzie z tym ubiorem. Zachowanie. W zachowaniu naszym przejawia się coraz większa swoboda i brak autorytetów. Brak. Trudno wziąć z kogokolwiek przykład. Najlepszym przykładem to jestem ja, jak to jedna osoba zwraca, drugiej mówi, że słuchaj, ty jesteś troszeczkę źle ubrana. A ta druga osoba z zadowoleniem odpowiada, albo ze złością. Tak ma być! Tak. Dobra odpowiedź. Tak ma być, bracia i siostry. Ten duch światowy ma właśnie przenikać. Mamy to obserwować, ale ja nie mam taki być. Ja nie mam takim być. I żebym ja do tego nie przykładał swojej ręki. Jest jeszcze porzucanie nauk biblijnych i wypaczanie nauk, odstępowanie od zasad biblijnych. Dzisiaj obserwujemy taki stan, bracia i siostry, że ktoś przystępuje do chrztu, poświęca się, ma problemy określić się, do jakiego zboru będzie należał, a później nie należy do żadnego zboru. Mówimy o społeczności. Zbór to jest społeczność. A jeżeli ktoś, może tak nazwę, jest takim bratem czy siostrą międzyzborowym, to w jakiej jest społeczności? Międzyzborowej? Każdy dla siebie, jak wspomniałem, potrafi swój stan i swoje zachowanie najłatwiej wytłumaczyć. Ma do tego zasady, nadciągając i wypaczając nauki Pisma Świętego. Ale też jeszcze inna taka pozycja między braćmi się znajduje, że no, mieszkam gdzieś w jednej miejscowości, ale jadę tam 50 czy 70 kilometrów do zboru, a nie do tego zboru, gdzie ja mieszkam. A my się nie wybieramy, te zbory wszystkie nie wybierają się w to samo miejsce. Jeżeli Pan Bóg daje możliwość kształtowania charakteru i przysyła jakieś doświadczenie, to jest dla mnie dobre, żeby kształtować swój charakter tam, gdzie jestem. Tam, w zborze. Kiedyś brat Ziemiński, jeszcze raz przytoczę właśnie jego, bo bardzo mi się to podobało, kiedy była trudności trochę z pracą, z zarobkami, proponowano mu gdzieś tam w innym dużym mieście pracę, mieszkanie i zatrudnienie dla rodziny. I brat przyszedł i pyta braci, no jak bracia, jak mam postąpić, jak wy radzicie, tak w zborze się radzi wszystkich braci. No, jak lepiej płacą, dają zatrudnienie rodzinie, no to dobrze. Ale brat jeszcze coś podpowiada, mówi, tylko że tam nie ma braci. A, jak nie ma braci, to bracie, ty finansowo byś skorzystał, ale z tego też i skorzystać może nieprzyjaciel. Lepiej tutaj pozostać. No i takie różne były myśli i brat na końcu podsumowując. Tak, bracia, macie rację, przekonaliście mnie, nie wyprowadzam się, nie idę tam do tej pracy. Nie idę, bo tam nie ma braci. Bo tam nie ma braci. Dalej. Dzisiaj już nie chcę tak szeroko komentować. Jeszcze coraz więcej się pojawia tego ducha światowego, rozwody. Rozwód, ta instytucja, czy związek małżeński, tak jak i autorytety, stracił na wartości. W wielu sercach związek małżeński to jest coś, co jest nie dające się określić i zastosować w życiu dla swojej wygody i swobody. Życie partnerskie, rozwody, to znaczy jak? Jeżeli w tym jest pokazane Pan Jezus i Kościół, to znaczy co? Może się Kościół też z Panem rozwodzić, a później schodzić, prawda? I to by była właśnie ta najwspanialsza nagroda dla człowieka. I jeszcze jedno. Siostry kochane, chcę powiedzieć na temat takiego jednego symbolu nakrycia głowy. Jest mi to bardzo mocno leżące na sercu. A wiecie, że dzisiaj mamy coraz więcej pogrzebów i na tych pogrzebach widzę coraz mniej tego ducha Chrystusowego, jaki powinien być na nabożeństwach. Pogrzeb jest nabożeństwo żałobne. Jest to społeczność z Panem Bogiem. Taka sama jak przy przebywaniu tutaj na społeczności, jak śpiewaniu pieśni religijnych, co też do młodych, do chóru. Chcę jeszcze raz podkreślić, że jeżeli śpiewacie pieśni nabożne, nie śpiewajcie tego tak, jak śpiewa świat. Bo to jest na chwałę Bogu. A jeżeli na chwałę Bogu, a nie przykryta głowa, nie wiem, na czyją to jest chwałę. Nie wiem. A wiele zdjęć obserwuję nawet w naszych czasopismach zamieszczonych, że śpiewają siostry bez nakrycia głowy. Siostry, miejcie to na uwadze. Ale jeszcze raz wrócę do pogrzebów. Kochane siostry, pogrzeb to jest podwójna uroczystość względem Pana Boga. Mamy nakrywać głowy. Niech te głowy pokazują też i innym ludziom, że my w stosunku do Pana Boga nie tylko przyszliśmy ze względu na to, żeby odprowadzić te zwłoki, ale żeby też i uwielbić Pana Boga. Jeżeli nie nakrywacie głowy, to przychodzicie tak jak świat. I to jest ten duch światowy się w naszej społeczności bardzo mocno przejawia. I jeszcze powiem jedno takie zdarzenie też dla sióstr. Na konwencji w Łudziarzach dzieci z kursu prezentują swój program. Wszystkie dziewczynki mają nakryte głowy. Kadra kursowa popracowała nad tym, żeby te dziewczynki przykrywały głowę. Ale co z tego? Jak mamy takie siostry, nie wiem czy siostry, które z tyłu stoją w czasie nabożeństwa z nienakrytą głową, rozmawiają. To jest anarchistyczny przykład dla naszej społeczności młodzieżowej. Kadra się męczy, a siostra, matka albo jakaś kuzynka niszczy to wszystko, co oni zrobili chociażby na kursie. A w domu co robią? To znaczy, że do modlitwy też się nie nakrywa chyba głowy. I też się na to nie zwraca uwagę. Nie nakrywać głowy. Ja tylko może na ten temat, żeby się za dużo nie rozwodzić, przeczytam jeden werset z Pisma Świętego do Galatów, 6:7. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Patrzmy, ile w naszym sercu jest tej światowości jeszcze. A jeżeli jej przybywa, nie mam mieć w tym udziału i nie mam przykładać do tego ręki. Starajcie się, kochani, ja nie chcę wam dokuczyć. Nie chcę. Tylko moim pragnieniem jest, aby wam dopomóc w pojednaniu się z Bogiem i otrzymać tej wspaniałej nagrody. Bo jakbyśmy wzięli taki przykład z życia. Niech ktoś taki, kto nie nakrywa głowy, niech spróbuje wejść do meczetu w butach. Niech spróbuje. O, jeszcze moglibyśmy powiedzieć bliżej. Albo niech ktoś z nienakrytą głową, z mężczyzn, spróbuje pójść w Izraelu pod ścianę płacz. Niech spróbuje. No, spróbować może. Jedno może spróbować i drugie może spróbować. Ale dzisiaj obserwujemy, że w niektórych już świątyniach, innych ugrupowań, zabrania się wchodzenia w stroju plażowym na nabożeństwa. Zabrania się po prostu. U nas jest swoboda. Swoboda. Wolność jest. Ale pamiętajmy, że to jest spotkanie z Panem, nie z plażą. Dlatego dzisiaj żyjemy ze względu na sytuację gospodarczą, finansową, na sytuację materialną w takim ciągłym pędzie i brakuje nam czasu. Nie wszystkim brakuje czasu. A wy znaleźliście czas, żeby tutaj przyjechać? Daleko niektórzy. Bo tak jak apostoł Paweł pisze w liście do Efezów, 5 rozdział, 15-17 werset. Odkupujcie czas, bo dni są złe. Dni są złe. Złe. Odkupujcie czas. Kaznodzieja Salomon w 3 rozdziale od 1 wersetu to uczy nas, że każda rzecz to ma swój czas. I my mamy jeszcze czas, aby jednać się z Bogiem, aby zasłużyć sobie na życie wieczne, a do tego nam potrzebne, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 10, rozdział 16, werset, że mamy być szczerymi. Jak? Gołębice. Czyli szczerość w nas jest potrzebna. A w tej szczerości mamy wzrastać w coraz wyższy stopień miłości, jak apostoł Paweł uczy w liście do Efezów, 4 rozdział i 15 werset. A do tego, żebyśmy mogli się ćwiczyć, to jak apostoł Paweł pisze w liście do Żydów, 10 rozdział, 36 werset, że cierpliwości nam potrzeba, abyśmy wolę Bożą poznając coraz mocniej, mogli zasłużyć sobie na obietnicę. I apostoł Piotr w swoim drugim liście, tak pytając o to nasze zachowanie, jakimi mamy dzisiaj być, to kończy też takimi słowami: ale rośnijcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen.